Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Specjalne oferty dla klientów, kampanie edukacyjne, inwestycje w elektromobilność. W audycji sprawdzimy, w jaki sposób firmy z sektora energii elektrycznej włączają się w walkę ze smogiem. Michał Słowodzian, dzień dobry. Pole do popisu w tym zakresie jest niemałe, przekonuje Tomasz Kosiński, dyrektor Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
Wbrew istniejącym stereotypom nie tylko może wspierać, ale robi to przez ostatnie lata. Jeśli chodzi o Polski Komitet Energii Elektrycznej, to w lutym bieżącego roku zainaugurowaliśmy kampanię o nieco przewrotnym właśnie tytule Energetyka kocha czyste powietrze. W ramach tej kampanii, która ma charakter informacyjno-edukacyjny, były zorganizowane spotkania z dziennikarzami na początek, a w dalszej kolejności są w trakcie realizacji debaty regionalnej. Jesteśmy po pierwszym takim spotkaniu w Grudziądzu. Spotkało się one z bardzo dobrym odbiorem. Zaproszeni byli mieszkańcy Grudziądza, przedstawiciele lokalnych władz, dostawców energii elektrycznej i ciepła. Planujemy takie kolejne debaty w pozostałych regionach.
Współpracują Państwo przy okazji tych debat z Energą. W jaki sposób dystrybutorzy włączają się w walkę ze smogiem? Są jakieś dobre praktyki? To są podobne działania? No, firmy są różne, ale myśl jest
trafił
ta sama?
Trafił Pan, jeśli chodzi o wskazaną firmę. W Grudziądzu współgospodarzem tej debaty regionalnej była firma Energa, operująca w części północnej, północno-wschodniej Polski. Udział grup energetycznych tutaj jest bardzo istotny, a przejawia on się wprowadzeniem tak zwanych taryf antysmogowych. Stało się to w trakcie sezonu grzewczego, czy nawet pod jego koniec. To trochę było z opóźnieniem, ale jest to krok w dobrym kierunku. Myślę, że przed kolejnym okresem grzewczym, czyli we wrześniu, październiku tego roku, ta oferta będzie bogatsza i jeszcze bardziej korzystna dla odbiorców, dla mieszkańców. Ale to nie tylko stawki. Te stawki jeszcze pewnie w opinii mieszkańców, i takie mieliśmy też zgłoszenia, uwagi, komentarze, że nie są wystarczające. Natomiast oprócz samych stawek za energię elektryczną, to grupy przygotowały całą gamę takich produktów, nazwijmy to, antysmogowych. Na przykład wsparcie serwisowe, dotacje czy dofinansowanie przy zakupie pieców akumulacyjnych.
Można sobie wyobrazić taką sytuację, że ogrzewanie na prąd będzie konkurencyjne, a nawet bardziej opłacalne. Nie będzie się opłacało używać takiego tradycyjnego bardziej opału?
Tak, bardziej ludzkim językiem pan to powiedział. Ogrzewanie elektryczne, jest ten jeden z instrumentów czy produktów grup energetycznych. Co do kosztów, jeżeli byśmy je pokazali w takim rachunku ciągnionym i takim zintegrowanym, czyli poza tymi kosztami finansowymi pokazali jeszcze koszty społeczne, czy środowiskowe, bo nie zapominajmy, że problem smogu, czy jakości powietrza, czystości powietrza ma wymiar społeczny, ludzki i zdrowotny. Także w tym pełnym rachunku na pewno to będzie opłacalne. Natomiast patrząc jednowymiarowo tylko przez pryzmat cen za kilowatogodzinę czy gigajoule energii, to nadal palenie w piecach, takich paliskach domowych, miałem węglowym czy innymi paliwami, wychodzi taniej. Ale wraz z poszerzeniem czy wzbogaceniem tej oferty produktowej, to myślę, że to będzie konkurencyjne. Podchodzimy do tego kompleksowo, bo mówimy o ogrzewaniu elektrycznym, ale naszym sprzymierzeńcem jest tutaj też ciepło sieciowe, czyli ogrzewanie z miejskich systemów ciepłowniczych. To dotyczy dużych miast i również średnich, tam gdzie jest rozwinięta sieć miejska. Także tu działamy razem i z sektorem elektrociepłowniczym, ciepłowniczym i z samorządami. Natomiast jeśli chodzi o bariery, w trakcie procedowania są przepisy dotyczące jakości paliw. Nadal jest przestrzeń do poprawy. Na jesieni zeszłego roku w październiku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kotłów takich używanych w domach. Mówię tu o kotłach piątej generacji. Myślę, że tutaj jakby po wprowadzeniu tych przepisów, po wejściu ich w życie, jak również po ukazaniu się nowych ofert handlowych, tu sytuacja też ulegnie poprawie.
Polski Komitet Energii Elektrycznej kampanię Energetyka kocha czyste powietrze zaczął w naszym regionie w Grudziądzu, a spotkanie obserwował nasz reporter Marcin Doliński.
Co zrobić, żeby było czyste i zdrowe powietrze?
Najpierw te stare samochody polikwidować, a później kopciuchy piece. I ja próbowałem i nie wyszło. Zmieniłem piec i wróciłem z powrotem do tego, jest za drogo.
Z jednej strony będzie to lepsza taryfa antysmogowa, to znaczy tańsza, a z drugiej dofinansowania dla tych, którzy są zagrożeni ubóstwem energetycznym.
Joanna Jankowska-Fons, dyrektor zarządzający rozwojem w Energaobrót. To, co wydarzyło się w ostatnim czasie, to taryfa antysmogowa, która pozwala już wygenerować pewne oszczędności przy zmianie sposobu ogrzewania. Dofinansowanie, jakie Energa daje na zmianę sposobu ogrzewania, jest to nawet do 5000 zł.
Producenci i dystrybutorzy energii coraz chętniej wdrażają antysmogowe rozwiązania. Ofertę dla klientów ma firma Enea. O szczegółach Berenika Ratajczak z biura prasowego Enei.
Produkt Eneako przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy zużywają energię na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enei Operator. Ideą tego produktu jest wspieranie zwiększenia zużycia w godzinach od godziny 22 do godziny 6 rano. Nowy produkt Enei jest uzupełnieniem preferencyjnych rozwiązań, jakie znalazły się w taryfie dystrybucyjnej Enei Operator, a ta funkcjonuje od 31 stycznia tego roku. I w efekcie połączenia tych preferencyjnych cen energii w produkcie i stawek dystrybucyjnych, objęta nimi dodatkowo zużyta w nocy kilowatogodzina jest znacząco tańsza niż w ciągu dnia. Jest to alternatywa dla tych, którzy chcą rozpocząć korzystanie w swoich domostwach z ogrzewania elektrycznego lub także ładować pojazdy elektryczne w godzinach nocnych. Wprowadzenie Eneako to pierwszy etap długofalowych działań Enei wpływających na świadomość klientów w zakresie ochrony środowiska i walki ze smogiem. Zakładamy oczywiście rozbudowę linii produktowej Eko, dodatkowe elementy oferty łączonej, choćby w postaci pieców akumulacyjnych. Oczywiście zależy nam na komforcie klientów, ale także ważny jest dla nas aspekt ekologiczny i poprawa jakości powietrza. Dlatego też w ramach produktu Enea Smart wprowadziliśmy do sprzedaży nowy pakiet ogrzewanie. Dzięki niemu klienci zyskają możliwość zarządzania temperaturą w wybranych pomieszczeniach mieszkania lub domu, osiągając przy tym wymierne oszczędności, w związku oczywiście ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania. Ten pakiet ogrzewanie, podobnie jak pozostałe dostępne w ofercie Enea Smart, funkcjonuje w oparciu o produkty przeznaczone do samodzielnego montażu. Są one także łatwe w konfiguracji. W skład pakietu wchodzą centrala zarządzająca, dwie inteligentne głowice termostatyczne oraz dwa czujniki temperatury. System inteligentnych urządzeń do sterowania ogrzewaniem pozwala na zoptymalizowanie temperatury w dowolnym pomieszczeniu, podnosząc tym samym komfort życia domowników. Taka inteligentna głowica termostatyczna, reagując na nagłe zmiany temperatury, pozwala na zmniejszenie strat ciepła. Oczywiście urządzenia wchodzące w skład pakietu ogrzewania współpracują z pozostałymi urządzeniami linii Enea Smart. I pakiet ogrzewania pozwala klientom Enei, oczywiście za pomocą aplikacji, takiej specjalnej na urządzenia mobilne, na zdalne zarządzanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca.
Tyle Berenika Ratajczak z biura prasowego Enei. Działania antysmogowe prowadzi także Polska Grupa Energetyczna, ale o tym po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Zawsze tylko ty, a ja wierzę. Nie kłam, że weźmiesz gdzieś daleko, także nie znajdą nas.
Kochanie, wiem, w co grasz, ta pokerowa twarz nic nie da, bo ja już mówię pas.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dziś w audycji sprawdzamy, w jaki sposób firmy produkujące i dystrybuujące energię elektryczną włączają się w walkę ze smogiem. Główny kierunek to antysmogowe taryfy, ale nie tylko. O czym przekonuje Mariusz Majewski, kierownik Zespołu Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.
Polska Grupa Energetyczna, patrząc na poprawę jakości powietrza i rozwiązania takie antysmogowe, jak to popularnie i w skrócie często są nazywane, patrzymy na to dwutorowo. Z jednej strony zwracamy się do klientów indywidualnych, do gospodarstw domowych, ale też do biznesu, do średnich, do dużych firm. I powiem najpierw o tym pierwszym elemencie. Dla gospodarstw domowych skorzystaliśmy z tego rozporządzenia Ministerstwa Energii umożliwiającego wprowadzenie taryfy antysmogowej i na jej bazie przygotowaliśmy dla naszych klientów ofertę antysmogową, która zakłada, biorąc pod uwagę też zniżkę, jeśli chodzi o taryfy dystrybucyjne, a także o tą opłatę za zużycie energii, to mogą klienci zyskać nawet 65% oszczędności, właśnie biorąc pod uwagę to użycie nocne. I na tym bazujemy, jeśli chodzi o klientów indywidualnych. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że mogliśmy kolejną ofertę zbudować skierowaną do klientów, którzy decydują się na ogrzewanie swoich domów za pomocą energii elektrycznej, ale też jakby dla tych, którzy już mogą to robić albo w przyszłości zdecydują się na ładowanie pojazdów elektrycznych, też wykorzystując jakby własną infrastrukturę, powiedzmy, domową, bo też z perspektywy tego, jak przychodzą do nas klienci albo dzwonią na infolinię, albo kontaktują się z nami w biurach obsługi klienta, to też widzimy, że oszczędność w tym segmencie gospodarstw domowych jest generowana wówczas, kiedy klient ma dobraną ofertę, najbardziej jakby adekwatną do tego, w jaki sposób korzysta z energii elektrycznej i w jakich godzinach, dokładnie z jakich urządzeń korzysta. I często to tak przebiega, że klienci przychodzą do nas, opowiadają nam o tym swoim stylu życia, o tym, jak z energii korzystają, a my im jakby dobieramy rozwiązania jakby najlepsze do tego. I ta oferta antysmogowa, którą mamy w naszych propozycjach, to też nam pozwala jeszcze bardziej tak na miarę dobierać do każdego z klientów takie rozwiązania. Jeśli chodzi o kwestie związane z biznesem, tutaj mamy taką ofertę Naturalnie, że energia i ona cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i firmy bardzo często nas o to pytają. Jest to gwarancja pochodzenia, czyli gwarantujemy przedsiębiorstwom, tak jak powiedziałem, średnim i dużym, to, że energia, którą od nas zakupują, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To też jest coraz częściej jakby dla tego segmentu biznesowego istotne i u nas jakby jesteśmy w stanie to zagwarantować, przedstawić też później jakby odpowiednie certyfikaty, które firmy od nas otrzymują, że albo 50%, albo całość tej energii, którą od nas zakupują, pochodzi z odnawialnych źródeł, co też automatycznie powoduje, że sprzyja to poprawie jakości powietrza. I też jakby szerzej patrząc też na PGE, na Polską Grupę Energetyczną, rozwijając współpracę ze startupami, to też jakby zwracamy uwagę na to, żeby podmioty, które do nas się zwracają, czy z którymi nawiązujemy współpracę, żeby też ten element dbałości o jakość powietrza, na czym wszystkim nam zależy, żeby też był zagospodarowany. I też, żeby ten obraz był pełny, no to jeszcze dodajemy do tego kwestię ciepła systemowego, które też jest rozwiązaniem ekologicznym, a które też PGE oferuje też, jeśli chodzi o swoją działalność. I to jest w takim najszerszym ujęciu to, co Polska Grupa Energetyczna proponuje, jeśli chodzi o walkę, jakość powietrza, czy o poprawę czystości tego powietrza.
Wyzwaniem dla firm elektroenergetycznych jest rynek elektromobilności. Nie tak dawno Enea Serwis podpisała umowę z kolejowymi zakładami łączności w Bydgoszczy, które produkują stacje ładowania pojazdów. O planach współpracy porozmawiamy po krótkiej przerwie. Rynek elektromobilności ma się w najbliższych latach w Polsce intensywnie rozwijać, by rósł popyt na samochody elektryczne czy hybrydy. Musi rozwijać się infrastruktura, muszą powstawać miejsca, gdzie będzie można samochody ładować. W rozwoju sieci takich miejsc ma pomóc podpisana nie tak dawno umowa między Enea Serwis a kolejowymi zakładami łączności w Bydgoszczy. Umowa jest przyszłościowa, o szczegółach mówi Konstanty Adam Dąbrowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Enea Serwis.
Enea staje się tak naprawdę głównym dystrybutorem, montażystą i serwisantem stacji do ładowania pojazdów elektrycznych firmy KZTU. Tworzymy wspólne partnerstwo do realizacji dużego projektu na terenie działalności Enea S.A., a tak naprawdę dzielna działalności dwóch spółek, czyli Enea Serwis i Enea Operator w regionie, ale nie tylko też w regionie, tylko tak jak wspomniałem, na terenie działalności wszystkich spółek.
Będziecie wspólnie wyszukiwać tych miejsc, gdzie takie stacje mogą się pojawić? Czy to będzie szersze partnerstwo?
To jest szersze partnerstwo zakładające tak naprawdę, że za działania stricte handlowe odpowiedzialna jest w tym wypadku Enea, a w tym wypadku dokładnie mówiąc Enea Serwis. Zamierzamy współpracować nie tylko z przedsiębiorcami, którzy będą poszukiwali takich możliwości ładowania pojazdów czy wykorzystywania pojazdów elektrycznych w swojej działalności bieżącej. Mam tu na myśli m.in. Spółki lokalne, spółki samorządowe, które już coraz bardziej elektryfikują się na rynku, ale także też zamierzamy współpracować z jednostkami samorządowymi. Proszę pamiętać, że na terenie działalności Enea S.A. gmin, do których dociera Enea, jest ponad 300. W tym zakresie planujemy także też organizację różnego rodzaju imprez branżowych promujących elektromobilność na terenie działalności Enea oczywiście. I tym sposobem zamierzamy między innymi rozwijać produkt, jakim są stacje do ładowania pojazdów. W tym zakresie liczymy także też na niskoemisyjny fundusz transportu, który powstał i który będzie miał odpowiednie środki na finansowanie tego typu inwestycji infrastrukturalnych w stacje do ładowania pojazdów. Niebawem też zostaną ogłoszone w tej sprawie szczegóły.
Można sobie także wyobrazić, że za jakiś czas także na stacjach benzynowych będą takie stacje do ładowania i kierowca będzie mógł sobie podładowywać w drodze samochód elektryczny?
Dokładnie. Na stacjach benzynowych planowane są w Polsce uruchomienie punktów szybkiego do ładowania pojazdów przede wszystkim. My stawiamy na ładowanie pojazdów stacjami typu AC, czyli stacjami półszybkimi. Te stacje będą zlokalizowane przede wszystkim w centrach miast, ale także przez dworce komunikacyjne, czyli mam tu na myśli dworce autobusowe, dworce kolejowe. Także w tym zakresie zakładamy bardzo szeroką współpracę, tak jak wspomniałem, z jednostkami samorządu terytorialnego, ale także też z przedsiębiorcami i ze spółkami miejskimi.
Ważna kwestia, bardzo dużo mówi się w ostatnich czasach o elektromobilności, ale do tego potrzebna jest moc, prądu nie zabraknie?
Prądu nie zabraknie, są dosyć szerokie plany związane z budową infrastruktury. Jeżeli mówimy o stacjach do ładowania pojazdów AC, czyli stacje takie, które oferuje jako grupa energetyczna Enea, możemy być o to spokojni. Chciałbym też podkreślić, że zdecydowanie działamy na tym rynku i grupa Enea jest właściwie pierwszą z polskich grup energetycznych, która jasno podjęła rękawice i w tym wypadku działa na rynku elektromobilności. Jedną z pierwszych grup energetycznych.
Dostrzega pan jakieś słabe punkty całego projektu pod hasłem elektromobilność? To może się nie udać?
Projekt na pewno się powiedzie. Wyzwania, które zostały postawione przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, mają bardzo solidne oparcie i mają przede wszystkim solidne oparcie w spółkach energetycznych Skarbu Państwa, które to wyzwanie podjęły. W moim przekonaniu infrastruktura będzie się dynamicznie rozwijała w Polsce. Mamy w przyszłości okazję, będziemy mieli też okazję oglądać w przyszłości, mam nadzieję, już na polskich drogach za lat kilka polski samochód elektryczny, czemu oczywiście kibicujemy. I w tej materii chciałbym podkreślić, że firma Enea S.A. jest też jakby aktywnie w tych pracach uczestniczy.
A podpisana z Neon Serwis umowa to krok w przyszłość dla kolejowych zakładów łączności w Bydgoszczy.
Krzysztof Magierowski, prezes zarządu kolejowych zakładów łączności. Cała nasza zabawa z elektromobilnością trwa właściwie od początku ubiegłego roku, natomiast rozmowy z Enea Service były prowadzone przez okres blisko 7 miesięcy. Jest to etap bardzo przyszłościowy dla państwa. Wchodzi w rządowy program elektromobilności i tutaj widzimy naszą przyszłość w tego typu działaniu, w zabezpieczeniu Polski w stacji ładowania samochodów elektrycznych. No wiadomo, że bez tych stacji nie będzie z kolei sprzedaży samochodów, więc ten rynek nie będzie się rozwijał. Musimy zacząć od budowania stacji ładowania samochodów elektrycznych. No naszym głównym zadaniem jest jako producenta stacji do ładowania samochodów elektrycznych dostarczanie Enei na teren ich oddziaływania, czyli można powiedzieć, że to jest teren Polski Zachodniej, stacji do montażu, stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Stacja do ładowania jest to nasz projekt od A do Z. On został zaprojektowany, wybudowany i wdrożony w życie przez nasz dział konstrukcyjny, konstrukcyjno-technologiczny. I na dzień dzisiejszy dysponujemy stacjami działającymi w środowisku zarówno miejskim, jak i przydomowym. Czyli mamy stacje ładowania wolnostojące i naścienne do takich gospodarstw domowych. To jest to zbudowane na zasadzie tym, która obowiązuje w parkomacie. Ja mówię o gabarytach wielkościowo. Wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenia na rynku tutaj miejskim, parkomatowym i zbudowaliśmy w oparciu o wielkość parkomatów stacje do ładowania elektrycznego, ale także, jak powiedziałem wcześniej, zbudowaliśmy jeszcze tak zwane stacje naścienne, popularnie je nazywane są wallboxami, które można zawiesić na ścianie i w garażu i nie ma najmniejszego problemu, można z nich korzystać.
Jak długo trwa ładowanie?
To w zależności od mocy, która jest przekazywana przez ładowarkę i to może trwać od 1,5 godziny do właściwie 2,5 godziny. Czas ładowania może też ulegać oczywiście skróceniu w tak zwanym szybkim ładowaniu, ale to jest następny etap, na który musi być przygotowany dostarczyciel mocy, czyli operator energii. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że wartość samochodu elektrycznego, która dzisiaj jest, no nie jest mała, jest powyżej 100 tysięcy złotych. 2/3 tej ceny stanowi bateria. I jeżeli będziemy stosować to bardzo szybkie ładowanie wysokonapięciowe, to wówczas wydajność tej baterii ulegnie pogorszeniu.
Z drugiej strony od 1,5 godziny do 2,5 godziny trwa ładowanie. Czy to nie jest bariera w rozwoju elektromobilności? No bo czy ktoś ma tyle czasu?
Powiedzmy tak, jeżeli te stacje ładowania będą rozmieszczone, tak jak są stacje benzynowe, w zasięgu takim kilometrowym, który umożliwi swobodne ładowanie, będziemy tutaj mówili raczej o doładowaniu, a nie ładowaniu od zera. Czyli ten okres ładowania nie będzie trwał godzinę, półtorej, tylko na przykład będzie trwał pół godziny, kiedy z rodziną ktoś sobie pójdzie na stacji benzynowej do McDonalda i w tym czasie się doładowuje. Zresztą rozmawialiśmy na tym spotkaniu w Ministerstwie Energetyki z prezesem Lotosu, który też właśnie tak to widzi, że tu jest raczej stacja taka, która ma doładować ten samochód. Natomiast ładowanie pełne powinno się odbywać w garażu lub też w godzinach nocnych, gdzie zapotrzebowanie na energię jest zdecydowanie mniejsze. Liczymy też po rozmowach z operatorem, że ten koszt energii w godzinach nocnych powinien być także mniejszy. Prowadzimy rozmowy na ten temat, aby można było, żeby ten cały system ładowarek przydomowych, tych zwanych naściennych, mógł być na przykład połączony w system łączności z operatorem energetycznym, który będzie miał jednoznacznie sygnał, że ładowanie odbywa się w okresie nocnym, wobec tego ta stawka jest niższa. No tu jest taka dbałość o klienta. No, nie ukrywam, że bardzo przychylnym okiem ENA Serwis na to patrzy. Takim ruchem zyskamy nowych klientów. I z drugiej strony mamy jednocześnie to, że wykorzystujemy energię, która w tym okresie nocnym na dzień dzisiejszy, jak to można powiedzieć, idzie w gwizdek. System elektromobilności, wykorzystania samochodów elektrycznych, ich ilość będzie nam stopniowo rosła. Sama telewizja polska ma na dzień w tym roku ma kupić 30 samochodów elektrycznych. Docelowo ma ich być wszystkich tych, powiedzmy, stacjach regionalnych około 300. Rozmawialiśmy także z prezesem Poczty Polskiej. Oni z kolei nawet budują samochód swój elektryczny na własne potrzeby, który będzie spełniał ich tutaj kryteria i wymagania. Więc tych samochodów znowu nam zacznie przybywać. Jest ustawa o elektromobilności, która zobowiązuje urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie do posiadania takich samochodów elektrycznych. Możemy powiedzieć, że to jest kierunek, w którym stopniowo, może nie będzie to jakiś taki gwałtowny skok, ale w miarę w zrównoważony sposób będzie wzrastała ilość tych samochodów elektrycznych. Deweloperzy, którzy budują nowe domy wraz z parkingami, oni będą wręcz ustawowo zobowiązani do postawienia takiej stacji ładowania, czy to stacji naściennej w garażu, czy to na parkingu przed blokiem, ale takie urządzenie będzie musiało stać. Oczywiście sposób rozliczenia to już jest raczej nie nasza działka, my się już tym raczej staramy nie zajmować. Naszym celem jest, żeby te stacje ładowania były coraz bardziej nowoczesne i sprawiały jak najmniej problemów, były bardzo łatwe w obsłudze. Zresztą one są bardzo łatwe w obsłudze, bo to jest tylko włożenie wtyczki do samochodu. Rządowy projekt rozwoju elektromobilności łączy ze sobą takie trzy dziedziny, czyli producenta, nas, dostawców energii, obojętnie jak ich nazwiemy, czy to będzie Enea, czy to będzie Energa, czy to będzie PGE, w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu, także naszych dystrybutorów paliw, czyli mam na myśli Lotos i Orlen, także właścicieli autostrad. Przypuszczam, że także oprócz tych słupków na stacjach benzynowych za jakiś czas będziemy stawiali słupki tak zwane awaryjne. Różnie może się dziać, więc też jakiś słupek przy telefonie ewentualnie może stać, a na dzień dzisiejszy podłączenie jego tam nie stanowi problemu, ponieważ cała ta infrastruktura, która być powinna, już jest, tylko trzeba postawić dodatkowy jeszcze jeden element. Więc myślę, że to będzie wiązało te wszystkie firmy ze sobą i chcąc, nie chcąc, będziemy musieli razem ze sobą współpracować. To jest taki nasz krok w przyszłość. Będzie takim krokiem, który pozwoli nam, oprócz tej naszej codziennej działalności na rynku kolejowym, pozwoli nam na jeszcze lepszy rozwój firmy i podpisanie, myślę, dalszych umów z innymi jeszcze uczestnikami tej gry.
Rozwój elektromobilności wspiera także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który proponuje programy dofinansowania dla osób czy instytucji chcących inwestować w elektromobilność. O przyszłości tego sektora rozmawiałem w marcu w Regionalnym Punkcie Widzenia z prezesem funduszu Ireneuszem Stachowiakiem.
Ja myślę, że to jest kwestia już niedalekiej przyszłości. No widać wzrost popytu na samochody elektryczne, jednakże no z 500 000 sprzedanych samochodów w tamtym roku zaledwie 1000 to samochody elektryczne bądź hybrydy typu plug-in. Więc widzimy tutaj bardzo duży potencjał. Ustawa o elektromobilności zakłada, że do 2020 roku powstanie w Polsce 400 stacji tak zwanych szybkich, gdzie będziemy mogli w ciągu 30 minut naładować samochód do 80% akumulatory i 6000 stacji wolnych. Tak? I duża rola w tym różnych instytucji, firm komercyjnych, w tym, żeby ta sieć powstała, bo to zachęci na pewno do tego, żeby ten pojazd elektryczne posiadać. My między innymi jako Wojewódzki Fundusz też stworzyliśmy ofertę pożyczek dla osób, które chciałyby taki samochód zakupić, czy to jednostek samorządu terytorialnego, czy dla osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. I teraz wygląda to w ten sposób, że udzielamy dofinansowania w wysokości 100% takich pożyczek nisko oprocentowanych. Oprocentowanie to zaledwie 1,5% rocznie. Pożyczki do 150 tysięcy na pojazdy i 100 tysięcy na stację ładowania. Tak? A nie więcej niż 500 tysięcy taki jeden beneficjent od nas może tej pożyczki uzyskać. I okres spłaty to jest od 2 do 7 lat. Jest też możliwość karencji w spłacie, także myślę, że to jest dosyć korzystna oferta. Natomiast pracujemy też nad innym produktem we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Będziemy też wdrażać takie produkty dla samorządów i to w zakresie jakby transportu niskoemisyjnego czy zeroemisyjnego, czyli na przykład autobusów elektrycznych. I taka oferta też w najbliższym czasie pojawi się dla samorządów. To będą pożyczki z umorzeniem bądź dotacje, czy częściowa dotacja do zakupu takich pojazdów, więc widzimy tutaj potencjał i ten transport publiczny jest też jakby bardzo ważną dziedziną i on się rozwija zdecydowanie szybciej nawet w tej chwili w Polsce i będzie się rozwijał jeszcze szybciej niż te pojazdy osobowe, tak? Bo tutaj jakby jest troszeczkę prościej, bo wystarczy zbudować kilka stacji ładowania dla określonego rejonu, tak, czy dla określonego miasta i tam ten transport doskonale się sprawdzi. Musimy odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie. Ile my tak naprawdę dzisiaj jeździmy samochodem? Ja dziennie robię około 100-120 kilometrów maksymalnie samochodem, tak? I to jest taka, powiedzmy, codzienna eksploatacja. Z reguły, jeżeli ktoś pracuje w swoim mieście, to robi 40-50 kilometrów. I teraz ten samochód, który ma już z roku na rok, tak naprawdę wychodzą coraz lepsze baterie. Tam poprzednie modele samochodów miały takie moce, które pozwalały gdzieś na przebieg przejechanie 150 kilometrów, a dzisiaj na przykład już nowe samochody mają około 300-350 kilometrów, więc to już jest zasięg, który pozwala nam dojechać z Torunia czy Bydgoszczy do Warszawy, tak? Tej bariery już nie ma, bo mogę przecież wieczorem sobie podłączyć samochód, on może całą noc sobie przed domem stać i się ładować, czy w pracy te 2-2,5 godziny, to jakby no dzisiaj już pewnie tą barierą nie jest. No wyzwaniem, ja myślę, że z roku na rok te samochody będą miały coraz wyższy zasięg, większy zasięg, więc dzisiaj można powiedzieć, byśmy mieli problem, mając samochód elektryczny, nie wiem, gdybyśmy mieli dojechać z Bydgoszczy do Krakowa, tak? Bo po drodze byśmy musieli znaleźć stację ładowania, trzeba by było odczekać kilkadziesiąt przynajmniej minut, ale jeżeli te akumulatory pozwolą nam na to, żeby przejechać 400-500 kilometrów, to te samochody myślę, że staną się dużo bardziej powszechne, dlatego że no my szybko przeliczymy sobie to na złotówki. Tak? Jeżeli 100 kilometrów przejechanie tradycyjnym samochodem to jest koszt około 30 zł, to samochodem elektrycznym przejedziemy tą samą odległość za około 5-6 zł. Tak? Więc jakby my to realnie odczujemy w naszej kieszeni. No i oczywiście barierą dzisiaj jest jeszcze cena tych samochodów elektrycznych, ale przecież, nie wiem, były telewizory plazmowe, które kosztowały po kilkadziesiąt tysięcy, po kilku latach zaczęły kosztować kilka tysięcy złotych i podobnie będzie z samochodami elektrycznymi, że te ceny będą się wyrównywać na korzyść samochodów elektrycznych i myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że to wszystko idzie w tym kierunku, że za kilka lat będziemy, podobnie jak wzorem norweskim, że będzie więcej kupowanych w Polsce samochodów elektrycznych i hybryd niż spalinowych.
No właśnie nie od lat, także pojawiają się pytania, czy tak naprawdę auta elektryczne są naprawdę ekologiczne. Czy faktycznie produkcja tych akumulatorów, później utylizacja, to, że częściej dosyć szybko one się zużywają, że to wszystko pochłania mnóstwo energii i na końcu okazuje się, że one wcale takie ekologiczne nie są.
Te samochody są ekologiczne, a co do akumulatorów, to oczywiście czas żywotności takiego akumulatora to jest między 8 do 10 lat, tak się szacuje, ale to jest czas użytkowania w samochodzie. Tak, bo jeżeli tam ich moc spadnie poniżej 70% to wtedy jakby ten samochód już, czy ten akumulator powinien być wymieniony, ale ostatnio słyszałem właśnie o bardzo ciekawym, bo to nie znaczy, że ten akumulator już musi być utylizowany. Ten akumulator może być na przykład wykorzystany w domu jako bank energii, czyli taki akumulator możemy sobie wykorzystać w domu, mamy panele fotowoltaiczne i magazynujemy wyprodukowaną energię, którą możemy później sobie wykorzystać, więc to jest jakby ten jeden aspekt, jeżeli mówimy o ekologii. Oczywiście to też będzie jakieś wyzwanie, żeby znaleźć sposób na dobrą utylizację czy wykorzystanie z powrotem tych akumulatorów. Jeżeli on będzie służył w taki sposób 20 lat, to już jakby przedłużymy ten cały proces i jakby to ekonomiczne uzasadnienie jego wykorzystania, to też będzie niewątpliwie plus. Natomiast ten drugi aspekt, bo fizyczne jakby zanieczyszczenie powstaje w centrach dużych miast, gdzie jest dużo samochodów, gdzie są te spaliny, więc jeżeli energię produkujemy w elektrowni, zasilamy tą elektrowni tam z tego jednego komina, nawet w tej elektrowni węglowej wydobywa się dym w tym kominie, to jest jednak gdzieś ustawione na obrzeżach, w jednym miejscu, gdzie są filtry specjalne i tak dalej, więc jakby tego efektu fizycznego nie ma w centrum miasta i też powodujemy, że te nasze centra miast staną się dużo czystsze. Jakby warto zainwestować w te samochody elektryczne i że to jest technologia przyszłości.
Tyle Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Plany są ambitne, projekty dopiero się zaczynają. Do tematu elektromobilności z pewnością będziemy powracać. Dziś kończymy Regionalny Punkt Widzenia. Michał Słobodzian, do usłyszenia.